Słowo Boże czytam z Ewangelii Jana, z rozdziału 3, wersety od 16 do 21. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Boże Ojcze, my chcemy dążyć do światłości. Potrzebujemy Twojego wsparcia, potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy tego, abyś przez Ducha Świętego otworzył nasze serca, nasze umysły i dał nam poznać Twoją wolę. Dał siłę do tego, by się do niej zastosować. By obejść te święta nie z tradycji, nie z przyzwyczajenia, ale z serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Przyznam się, że bardzo się ucieszyłem, kiedy zobaczyłem, że tekst na dzisiejszy wieczór rozpoczyna się od chyba takiego sztandarowego, najbardziej znanego wersetu chrześcijaństwa. Ucieszyłem się dlatego, że dzisiaj wreszcie mamy troszkę przestrzeni do tego, żeby przyjrzeć się temu wersetowi, uwzględniając jego kontekst, to, co jest przed i to, co jest po. Zauważyłem, że zwykle stosuję ten werset jako taki argument w jakimś moim wywodzie. Mówię, że Bóg przecież nas wszystkich kocha, bo jest napisane, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo ważne jest to, co wydarzyło się zanim Jezus powiedział te słowa i równie ważne jest to, co powiedział zaraz po tych słowach. To przesłanie nie jest łatwe. To przesłanie skonfrontuje nas z kilkoma ważnymi pytaniami, jakie musimy sobie w życiu zadać. I wreszcie to przesłanie będzie chciało, abyśmy podjęli pewną decyzję, dokonali wyboru. Jesteście gotowi na taką konfrontację? Ja i tak to kazanie wygłoszę, więc myślę, lepiej by było, gdybyście byli gotowi. Co wydarzyło się więc przed tymi bardzo znanymi słowami Jezusa? Do Jezusa przychodzi człowiek imieniem Nikodem. Oczywiście samo imię niewiele nam mówi, więc musimy sobie troszkę przybliżyć charakterystykę tego człowieka. Czytamy o nim, że to był tak zwany dostojnik żydowski. Wiązało się to z tym, że był człowiekiem wpływowym, bogatym. Był członkiem stronnictwa faryzeuszy. A doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że faryzeusze byli takim stronnictwem, które prowadziło bardzo częste polemiki z Jezusem. W zasadzie byli takimi oficjalnymi wrogami Jezusa. Mało tego, Nikodem należał do Sanhedrynu, do takiego religijnego rządu żydowskiego. I taki człowiek przychodzi do Jezusa w nocy i mówi mu coś takiego. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg nie był z nim. Jak mogła brzmieć by hipotetyczna odpowiedź Jezusa na takie słowa? Może Jezus powinien powiedzieć, dziękuję, bo to przecież jest komplement. Ty jesteś tym, który przychodzi od Boga, czynisz cuda. Uznaję twój autorytet. To jest komplement. Jezus mógł powiedzieć, dziękuję. Może mógł powiedzieć, Nikodemie, cieszę się, że ty jedyny z faryzeuszy to zrozumiałeś i zauważyłeś. Albo, że jest jakaś grupa, bo w końcu Nikodem mówi w liczbie mnogiej. Wiemy, że jest jakaś grupa, która ma odwagę przyznać, że przychodzę od Boga. Myślę, że moglibyśmy sobie wymyślić jeszcze kilka innych hipotetycznych odpowiedzi. Ale faktyczna odpowiedź brzmiała tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czy Jezus w ogóle słuchał, co Nikodem do niego mówi? Przecież ta odpowiedź jak gdyby mija się z tym, z czym Nikodem do niego przychodzi. A może wręcz przeciwnie. Może ona dokładnie uderza w to, z czym Nikodem do Jezusa przychodzi. Może Nikodem chciał podejść Jezusa psychologicznie. Skomplementuje go na wejściu. Rozmowa będzie łatwiejsza. Ale Jezus nie gra w takie nasze sztuczki. On widzi serce. Widzi nasze rzeczywiste potrzeby i widzi naszą rzeczywistą postawę. Nikodem tego posłuchał. Mam się narodzić na nowo? Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? To jest niedorzeczne. To z dzisiejszej perspektywy brzmi śmiesznie. Nikodem pojmuje słowa Jezusa bardzo fizycznie, bardzo dosłownie. Swoją drogą jestem ciekaw, jak rozumiał proroctwo z księgi Ezechiela. Usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste. Czy też rozumiał to tak fizycznie, dosłownie, że Jezus albo Bóg dokona jakiejś transplantacji serca? Pewnie nie. Ale Nikodem jest bardzo mocno skoncentrowany na sprawach fizycznych, ziemskich, więc przez ten pryzmat myśli i rozumie słowa Jezusa. Nikodem w ogóle nie rozumie tego, o czym Jezus do niego mówi. Dwa razy zadaje mu pytanie, jakże się to może stać? Jezus udziela mu odpowiedzi, raz nawet wyjaśnia szerzej, o co chodzi, że trzeba się narodzić z ducha, z wody. Ale Nikodem tego nie rozumie. Faryzeusz, członek Sanhedrynu, dostojnik żydowski, spore doświadczenie w przestrzeganiu przepisów Tory, spore doświadczenie w kulcie religijnym żydowskim, nauczyciel od wielu lat, ale nie rozumie, co to znaczy narodzić się na nowo. A wy rozumiecie, co to znaczy? Że trzeba się na nowo narodzić? Jeśli rozumiecie to, czy możecie o sobie powiedzieć, że jesteście nowonarodzeni? Przyznam się, że to sformułowanie nowe narodzenie, narodzić się na nowo, może być też częścią takiego naszego kościelnego slangu, chrześcijańskiego slangu. I teraz w zależności od terenu, na którym się znajdujemy, będziemy rozumieć różne rzeczy przez to wyrażenie. Być może uczestnicy ewangelizacji z Dzięgielowa są bardziej osłuchani z tym wyrażeniem. Inni może nieco mniejsze mają doświadczenie z takimi sformułowaniami. Co to znaczy narodzić się na nowo? Co dla Nikodema mogło znaczyć, że ma się narodzić na nowo? Oczywiście nie chodziło o fizyczne narodziny. Jezus chce uderzyć w fundament, na którym on buduje swoje życie. I przytacza też między innymi historię ze Starego Testamentu. Historię o tym, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Mówi, tak jak Mojżesz wywyższył węża, tak Syn Człowieczy musi być wywyższony, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Przypominacie sobie tamtą scenę, tamto wydarzenie? Izraelici znajdują się na miejscu opanowanym przez jadowite węże. I te węże ich kąsają. Jest ratunek. Trzeba spojrzeć na miedzianego węża. Trzeba się do niego zwrócić. To jest dopiero absurd. Jak spojrzenie na przedmiot może zneutralizować fizyczne, chemiczne działanie toksyn w naszym ciele? Jak wiara w Jezusa Chrystusa może zneutralizować toksyczne działanie grzechu w naszym życiu? Nikodem myślał, że to, co sam nazywał zbawieniem, to, co nazywał ratunkiem, że miłość Boża, o której myślał, że to wszystko przychodzi do niego, kiedy on jest wzorowym faryzeuszem, kiedy przestrzega wszystkich praw, wszystkich zasad, kiedy dopatruje się powodu swojego zbawienia w sobie samym. I teraz Jezus, kiedy wypowiedział wszystkie te słowa, mówi: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wiecie, co to oznacza? Że miłość, o której tu Jezus mówi, nie ma żadnej podstawy w naszym świecie. Nie ma tu najdrobniejszej rzeczy, która byłaby w stanie skłonić Boga do tego, żeby powiedział: okej, to z tego powodu kocham was. Nie ma w tobie najmniejszej rzeczy, najmniejszej przyczyny, dla której Bóg powiedziałby ci: kocham. Kocham cię. Tylko w Bogu, tylko poza naszym światem jest przyczyna Jego miłości do nas. I tego właśnie Nikodem nie rozumiał. Nie rozumiał całej tej sprawy z miłością, z wiarą, z zbawieniem, z nowym narodzeniem. Bo dla niego wystarczyło fizyczne pierwsze narodzenie. Urodził się jako Żyd. Potem kontynuował tradycję. Został faryzeuszem. Nauczył się Tory na pamięć. Był człowiekiem wielce uczonym. I był przekonany, że to dzięki temu zostanie zbawiony. Zwróćcie uwagę, Nikodem nawet nie negował tego, kim jest Jezus. On mówi: wiem, że ty przychodzisz od Boga. I tutaj możemy się z Nikodemem utożsamić. My też spotykamy się tutaj, bo wiemy, że Jezus Chrystus przyszedł od Boga. A jednak Jezus mu powiedział: musisz się na nowo narodzić. Musisz stać się kimś zupełnie innym. Musisz zaufać Bogu. Kontekstem poprzedzającym dla tego sztandarowego tekstu chrześcijaństwa jest zupełne niezrozumienie Nikodema. Mimo że był człowiekiem wykształconym, był nauczycielem, człowiekiem wpływowym, nie rozumiał tego. Tylko nowe narodzenie sprawia, że Bóg komunikuje na falach, które my jesteśmy w stanie odebrać. Jeśli jesteśmy w stanie, jeśli mamy tą odwagę powiedzieć: Panie Boże, tu nie chodzi o mnie. Nie mam nic, co bym Ci mógł dać. Nie chcę budować na niczym, co uważam w swoim życiu za ważne. Chcę tylko Tobie zaufać i za Tobą iść. To wtedy zaczynamy rozumieć, czym jest nowe narodzenie, czym jest miłość, którą Bóg daje i czym jest zbawienie. No dobrze, ale mam jeszcze tak zwany kontekst następujący. Co wydarzyło się, albo jakie słowa padają po tym sztandarowym wersecie Nowego Testamentu? Rozmowa Jezusa z Nikodemem urywa się. Nie wiemy, co działo się dalej, nie wiemy, jakie słowa wymienili, czy w ogóle, ale wyobrażam sobie takiego Nikodema, który stoi jak wryty, który prawdopodobnie wyobrażał sobie, że ta rozmowa potoczy się zupełnie inaczej i który zaczyna dostrzegać w swoim życiu pewien dylemat. Z jednej strony widzi siebie jako wzór faryzeusza, jako wzór Żyda, jako nauczyciela, a z drugiej strony zaczynają go dręczyć wątpliwości o nowym narodzeniu, o narodzinach z ducha, o wierze, o posłuszeństwie Jezusowi. I stoi i patrzy. I to jest dla niego trudne, ale on wie, że musi wybrać. Wie, że musi wybrać, wie, że musi podjąć decyzję. Dlaczego musi podjąć tę decyzję? Dlatego, że od tej decyzji zależy jego przyszłość. I to jest ciekawe, posłuchajcie słów. Słowa Jezusa. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. To jest bardzo ciekawe spojrzenie na sąd. My o sądzie myślimy tak klasycznie. Biegnie sobie nasze życie, biegnie i potem albo następuje koniec świata, albo nasza śmierć. I któregoś dnia, jeśli można w ogóle mówić o dniach w przyszłym życiu, Jezus nas wszystkich zbierze i dokona sądu, tak? Rozsądzi nasze czyny. Skieruje nas w jedno z dwóch miejsc. Ale tutaj apostoł Jan proponuje coś takiego jak eschatologia teraźniejsza, która mówi o tym, że tu i teraz na tym nabożeństwie rozstrzygają się najważniejsze rzeczy. Że tu i teraz zapadają najważniejsze decyzje. Że to ty tu i teraz decydujesz o swojej przyszłości. Jezus przyszedł, żeby zbawić, niezaprzeczalnie. I każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał żywot wieczny. Ale Jezus też mówi, że kto nie uwierzy, osądza samego siebie. Skazuje samego siebie. Warto tylko dodać, że wiara w ujęciu Jana nie jest tylko jakimś przekonaniem o tym, że Jezus jest tym, kim powinien być, czy tym, kim jest, że pochodzi od Boga. To jest przyjęcie tego przekonania, że Jezus jest Synem Bożym. To jest zaufanie Mu i to jest naśladowanie Go w codziennym życiu. Jan ujmuje wiarę bardzo kompleksowo. Jeśli kto wierzy, będzie zbawiony. Jeśli kto nie wierzy, sam siebie osądza. Zabawne? Wyobrażam sobie, gdybym chciał przedstawić na obrazie tę prawdę, to wyobrażam sobie, jak Jezus przekazuje mi młotek sędziowski w moją własną rękę. I mówi, wydaj wyrok nad sobą samym. Ty decydujesz. Albo zostaniesz ułaskawiony, albo zostaniesz skazany. Decyzja należy do ciebie. Wydawać by się mogło, że jeśli ludzie decydowaliby o swoim zbawieniu, to wszyscy byliby zbawieni, tak? Chcecie być zbawieni? Tak? Ułaskawilibyście się? No ja też. Nie ma o czym mówić w ogóle. Niewinny. A jednak tak wielu ludzi wybiera jakby inaczej. Dlaczego tak się dzieje, że Jezus, który przyniósł światłość i mówi, że z drugiej strony jest ciemność i każe ludziom wybrać, widzi, jak niektórzy ludzie idą w ciemność. Dlaczego tak się dzieje, że wybieramy ciemność? Jezus mówi, a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. Ludzie bardziej umiłowali ciemność. Czasami mi się wydaje, że na świecie toczy się taka wojna miłości. Z jednej strony widzimy ogromną miłość Boga do nas, która robi wszystko, jest gotowa na największe poświęcenia, nawet na to, żeby posłać Jezusa na świat. Ale z drugiej strony widzimy proces lokowania naszej miłości, która zamiast iść w kierunku Boga, idzie w kierunku ciemności. Dlaczego? Bo tam nam jest jakoś lepiej. Bo w ciemności nie widać wszystkiego. Bo w ciemności jesteśmy anonimowi, jest większa dyskrecja. Nie wychodzą na jaw nasze błędy. Nie wychodzą na jaw nasze potknięcia. Nikodem stoi i dalej słucha tych słów. Musisz się na nowo narodzić. Musisz uwierzyć. Kto uwierzy, nie będzie sądzony. Kto nie uwierzy, już sam siebie osądza. Światłość i ciemność. Którą rzeczywistość kochasz? Jaką decyzję podjął Nikodem? W Ewangelii Jana 3 razy spotykamy Nikodema. Pierwszy raz właśnie w tym tekście, kiedy Nikodem w nocy rozmawia z Jezusem. Drugi raz czytamy o tym, jak Nikodem wstawia się za Jezusem przed Radą Najwyższą i mówi im coś takiego, czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Nikodem jak gdyby chciał zagwarantować Jezusowi uczciwy proces. Chciał, żeby Sanhedryn pochylił się trochę nad tym, co mówi Jezus, co robi. Trzeci raz spotykamy Nikodema, kiedy przychodzi namaścić ciało Jezusa Chrystusa zdjęte z krzyża. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio był w nocy, przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. Nie jest to napisane wprost, ale wydaje mi się, że Nikodem podjął decyzję. Gdyby sobie tego dobrze nie przemyślał i gdyby nie zdecydował się iść całym sobą za Jezusem, gdyby nie przyjął drogi nowego narodzenia i podążania za Jezusem, to myślę, próżno byłoby go szukać w okolicach grobu Jezusa. A mimo wszystko on zdobył się na coś, na co nie starczyło odwagi i samozaparcia nawet samym uczniom. Uczniowie opuścili Jezusa, ale Nikodem przyszedł. Przyniósł wonności, przyniósł maści. I był przy Jezusie nawet wtedy, kiedy ten skonał na krzyżu. Nikodem podjął decyzję. Nikodem dokonał wyboru. A czy ty dokonałeś takiego wyboru? Podjęłaś taką decyzję? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I takiej miłości, odczuwania tej miłości wam wszystkim życzę. Miłości, która konfrontuje, zadaje trudne pytania, ale miłości, która nigdy nie opuszcza, bo nie jest uzależniona od tego, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, skąd się wywodzimy. Ta miłość ma źródło tylko i wyłącznie w Bogu i dlatego będzie nam towarzyszyć zawsze. Odczuwania tej miłości życzę na każdy dzień. Amen.